7:30, no to już teraz mamy połączenie z naszym zapowiadanym gościem, pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Cieszymy się, że jest pani razem z nami i przechodzimy już do naszych tematów. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Teraz partia powinna stracić dotacje. Proszę powiedzieć, czy no i też subwencje na 3 lata. Czy w pani opinii to jest słuszna decyzja?
No przede wszystkim Państwowa Komisja Wyborcza powinna zachować tutaj symetrię, bo bardzo podobną sytuację mieliśmy również przed wyborami parlamentarnymi w zeszłym roku, związaną chociażby z kampusem Koalicji Obywatelskiej, organizowanym oczywiście przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, gdzie no też prowadzono agitację wyborczą, gdzie też naszym zdaniem złamano przepisy dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej. No i tego symetryzmu tutaj Państwowa Komisja Wyborcza no nie zastosowała, więc potrzeba tutaj przede wszystkim tego, aby wszystkich uczestników i wszystkie komitety wyborcze traktować w równy sposób i w równy sposób te same konsekwencje wyciągać wobec wszystkich komitetów, które po prostu łamią sposób finansowania i prowadzenia kampanii wyborczej. I tutaj PiS i Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska no wykorzystywały również, czy w ogóle niezgodnie z prawem po prostu te kampanie były prowadzone.
A może ta sytuacja pokazała potrzebę jakichś konkretnych zmian, wprowadzenia też no, w jakichś regulacji? Część komentatorów wskazuje, że należałoby odebrać subwencje wszystkim partiom i raz na zawsze. I może powinny żyć na przykład ze składek. Co pani na taką alternatywę?
No na ten moment jest ta subwencja. No to na pewno partiom politycznym, które miałyby się utrzymywać ze składek, byłoby bardzo trudno się utrzymać. To znaczy oczywiście partia, której ja jestem członkiem, czyli Konfederacja, otrzymuje również subwencje, ale jest dużo, dużo mniejsza niż te dwie największe partie, tak, czyli PiS i Platforma Obywatelska, gdzie te subwencje są po prostu kilkukrotnie większe. I jest bardzo trudno konkurować jeśli chodzi o przekaz medialny i w ogóle docieranie do wyborców. No oczywiście jest to jakieś rozwiązanie, natomiast na ten moment te subwencje są i po prostu Państwowa Komisja Wyborcza powinna w równy sposób traktować wszystkie partie polityczne, wszystkie komitety wyborcze w ramach tego całego rozliczania się. I nie powinno być tutaj żadnego faworyzowania któregokolwiek z komitetów.
W sobotę 31 sierpnia w Warszawie odbyła się konwencja otwierająca kampanię prezydencką Mensen 2025. Najpierw jedno pytanie, co pani sądzi o rezygnacji Krzysztofa Bosaka w tych prawyborach i właśnie o kandydaturze Sławomira Mensena?
To znaczy ja zawsze i dużo wcześniej już mówiłam o tym, że na stole w Konfederacji, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, mamy dwa scenariusze. To jest pierwszy scenariusz, to są prawybory i drugi scenariusz, no to jest po prostu wyłonienie jednego kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich. No i tutaj Rada Liderów podjęła decyzję o tym, żeby zdecydować się o wyłonieniu jednego wspólnego kandydata i tutaj Krzysztof Bosak poparł Sławomira Mencena w tych wyborach. I ja generalnie bardzo się cieszę, bo wystawiamy młodego, energicznego kandydata. To jest na pewno bardzo ważny moment w życiu politycznym Sławomira Mencena. Jest to dla niego na pewno duże wyzwanie, bo jednak ta kampania prezydencka różni się od tych wszystkich innych kampanii i to wymaga bardzo dużego wysiłku, zaangażowania, ale też daje bardzo dużo satysfakcji, bo ze swoim programem ma się szansę dotrzeć naprawdę do wielu, wielu nowych wyborców i w ogóle pokazać też siebie z innej perspektywy. Miałam przyjemność po prostu w 2020 roku pracować wtedy w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka i pamiętam, jaki to był ciężki wysiłek właśnie dla Krzysztofa. No i dzisiaj z tym samym wysiłkiem i z tym samym kampanią będzie się musiał zmierzyć Sławomir Mencen. Na pewno sobie świetnie poradzi i na pewno ten wynik będzie satysfakcjonujący.
No właśnie, chociaż część osób wskazuje, że jednak to Krzysztof Bosak był tym po pierwsze bardziej rozpoznawalnym kandydatem, no po drugie też ze zdecydowanie większym doświadczeniem, takim zapleczem politycznym.
Pani redaktor, no jak Krzysztof Bosak kandydował w 2020 roku, to nie miał ani takiej rozpoznawalności, ani nie miał takiego dotarcia do wyborców. I to wszystko jest do przepracowania w czasie kampanii prezydenckiej, więc na pewno też Sławomir Mentzen będzie miał no, podobne zadanie, które miał do wykonania 5 lat temu Krzysztof Bosak, więc to wszystko jest do przepracowania i to zawsze warto za przykład podawać też rok 2015 i wskazanie Andrzeja Dudy, którego nikt generalnie nie znał, który został prezydentem, więc to jest zupełnie inna kampania i ona i trzeba po prostu przez ten pryzmat na nią patrzeć.
To teraz pani poseł, spójrzmy na rolnictwo i budżet. Minister rolnictwa ogłosił wzrost wydatków do 85 miliardów złotych na rolnictwo na 2025 rok. Proszę powiedzieć, czy to jest wystarczająca kwota, biorąc pod uwagę obecną sytuację w rolnictwie, obecne potrzeby rolników?
No przede wszystkim sytuacja w rolnictwie i tu jest cały czas trudno i właściwie generalnie na którykolwiek sektor polskiego rolnictwa nie spojrzymy, no to zawsze znajdą się jakieś problemy, które są do rozwiązania. To znaczy to, co się teraz dzieje chociażby u mnie w Wielkopolsce, czyli ASF, który dziesiątkuje po prostu polskie gospodarstwa rolne. ASF, który od ponad 10 lat jest tylko zwalczany, ale w żaden sposób nie jest skutecznie zwalczony. To znaczy podejmuje się różne takie kroki pozorne, podejmuje się finansowanie całej tej bioasekuracji, no a jak trzeba przeprowadzić skuteczny odstrzał dzików, no to tego po prostu nie ma. I to jest akurat przykład z zakresu trzody chlewnej. Plantatorzy malin zderzają się z importem owoców z Ukrainy. Ludzie, którzy zebrali właśnie, rolnicy, którzy właśnie zebrali z pól swoje zboże, no to mierzą się z niskimi cenami skupu albo z nawet brakiem sprzedaży swoich płodów rolnych. Mamy bardzo niskie ceny skupu, zresztą już to będzie trzeci. Tak, trzeci rok z rzędu tych, drugi 2024, tak, drugi rok z rzędu bardzo niskich cen skupu. No i właściwie gdziekolwiek się nie dotknąć, no to są te problemy i dopóki nie będzie po prostu systemowego rozwiązywania tych problemów i przyczyn rozwiązywania tych problemów, no to właściwie żadne środki finansowe nie będą w stanie no, zrekompensować tych strat. To znaczy rolnicy muszą za swoją pracę otrzymywać godne wynagrodzenie, czyli za swoje inwestycje, za koszty produkcji, no i jakiś drobny zysk z tego powinien zostawać. I tutaj co do tego żaden rolnik nie ma wątpliwości, że inaczej się po prostu nie da. Jeśli nie będziemy rozwiązywać przyczyn tych problemów, no to cały czas będziemy się z nimi w różny sposób zmierzać.
No bo podobnie niestety możemy podsumować tegoroczne żniwa. Rolnicy wysyłają także wiadomości na adres redakcji Radia Wnet. Te ceny zboża na skupach są no po prostu są tak niskie, że powoli przynajmniej część rolników zupełnie tak, ich praca traci sens. Oni piszą o tym wprost. No nie są w stanie zarobić wystarczająco na koszty, które cały czas rosną, więc mamy sytuację, w której de facto no, likwidowana jest pewna grupa społeczna. Ci mali, ci średni rolnicy nie są w stanie prowadzić swoich gospodarstw i z roku na rok ta sytuacja się pogarsza.
To znaczy, to nawet nie chodzi o małych i średnich, bo to generalnie dotyka wszystkich, bo tutaj te koszty są właściwie, ta opłacalność przestaje się pojawiać również w dużych gospodarstwach, tak? I niestety nawet tutaj przy tej skali produkcji, jeszcze przy ewentualnej pojawieniu się suszy i innych takich niekorzystnych czynników zewnętrznych, to może się okazać, że właściwie każdy znajduje się w super trudnej sytuacji i nie ma jak temu zaradzić. Natomiast no, to też, co warto odnotować, w zeszłym tygodniu Komisja Europejska podała najnowsze prognozy zbiorów zbóż w Unii Europejskiej w sezonie 2024-2025. No i okazuje się, że te zbiory są dużo niższe. Na przykład no, zbiory pszenicy będą niższe prawie o 10 milionów ton w porównaniu do sezonu poprzedniego. Więc tutaj widać, że jest ten zbiór niższy, no to powinno się automatycznie przełożyć na troszeczkę wyższe ceny skupu, no i zobaczymy, może coś tam drgnie w górę, natomiast tak czy inaczej, no koszty produkcji są gigantyczne, jest przerost biurokracji, jest przerost regulacji, wszedł w życie przecież też nowy WPR, wspólna polityka rolna, no to wszystko generuje mnóstwo problemów.
A co z osobami starszymi w rolnictwie? Jakie ma pani stanowisko w kwestii waloryzacji emerytur rolniczych, a też we wprowadzeniu teraz tej renty wdowiej, bo ona obejmie również rolników?
No, z tymi emeryturami w rolnictwie to jest, to od zawsze był problem, to znaczy te emerytury są po prostu głodowe, bo to inaczej tego się nie da nazwać. To oczywiście zawsze, zawsze wszyscy podnoszą ten punkt, że KRUS jest taki tani, że tutaj, że każdy by chciał być ubezpieczony w KRUS-ie, tylko no potem jak przychodzi co do czego, to te składki, to ta emerytura jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nisko. Oczywiście te składki w KRUS-ie są uzależnione od hektarów przeliczeniowych, których właścicielem jest rolnik. No i to i tutaj to nie jest tak, że to jest tam równa stawka dla wszystkich rolników. Natomiast tego się inaczej nie da zmienić i my mieliśmy postulat i cały czas ten postulat utrzymujemy, czyli postulat emerytury obywatelskiej. To znaczy, że wszyscy Polacy są po prostu ubezpieczeni w jednym podmiocie, czyli czy to będzie KRUS, czy to będzie ZUS. Wszyscy płacą niższe składki, wszyscy otrzymują emeryturę obywatelską na podobnym poziomie, na równym poziomie. No i jeśli ktoś chce dostawać tą emeryturę wyższą, no to już sam się musi o to zatroszczyć. Natomiast to, co się dzisiaj jest na polskiej wsi, no to naprawdę, gdyby nie te wielopokoleniowe rodziny, to większość emerytów na wsi nie byłaby w stanie się po prostu samodzielnie utrzymać. I to jest, no to jest po prostu też systemowy problem polskiego systemu emerytalnego i to nie dotyczy tylko rolników, ale generalnie wszystkich Polaków, gdzie trzeba po prostu przeprowadzić dobrą i skuteczną reformę. Natomiast ja nie widzę, żeby była ani wola polityczna, ani odwaga do tego, żeby taką reformę przeprowadzić, no bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten system po prostu za chwilę przestanie być wydolny.
To jeszcze pani poseł, dużo mówiliśmy o kryzysie na granicy w związku ze zbożem z Ukrainy. No teraz pojawił się kolejny problem. Ukraińscy rolnicy, którzy mają produkcję mleczną, otrzymują dopłaty 6-krotnie wyższe niż polscy rolnicy. No i tutaj dodatkowo też mamy kwestie tych standardów związanych z dobrostanem zwierząt. Z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że ponownie no, Ukraina, tutaj można mówić o pewnych podwójnych standardach. Proszę powiedzieć, jak to może wpłynąć na polski rynek?
No przede wszystkim ja to powtarzam właściwie od 2022 roku, kiedy weszło w życie to pierwsze rozporządzenie, które otworzyło unijny rynek na towary rolno-spożywcze z Ukrainy, że tak naprawdę my nie znamy potencjału, jeśli chodzi o produkcję żywności na Ukrainie. To znaczy to, że Ukraina dzisiaj nie jest gigantem, chociażby w produkcji mleka, to nie oznacza, że za 2, 3 czy 5 lat nie będzie takim gigantem. Po prostu Polskę, w pierwszej kolejności Polska, po prostu tym mlekiem zaleje. To znaczy oni mają bardzo silne zdolności do tego, żeby po prostu w ciągu kilku lat zbudować sobie jakiś sektor rolnictwa i tą żywność swobodnie tutaj eksportować. Jak pani redaktor słusznie zauważyła, to jest ta przewaga, która wynika z tego, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, że my jesteśmy objęci i polscy rolnicy są po prostu objęci równymi regulacjami właśnie związanymi i z dobrostanem zwierząt, ale też i ze standardami produkcji mleka, jakości tego mleka, który jest sprzedawane i wielu, wielu, wielu innych jeszcze elementów całej paszportyzacji bydła i tak dalej. No i okazuje się, że tutaj strona ukraińska no jest po prostu w uprzywilejowanej pozycji, żeby taką działalność rolną po prostu rozpoczynać od zera, dlatego że nie ma tych wszystkich wymogów. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład dzisiaj w Polsce jest bardzo trudno wybudować nową chlewnię, nową oborę, bo to się wiąże od razu z szeregiem różnego rodzaju zezwoleń, zgodą sąsiadów i tak dalej. Nie wszyscy chcą mieć obok siebie oborę i tak dalej, sąsiedzi zwłaszcza. I generalnie no mogliśmy to wszystko, znaczy możemy to wszystko przewidywać, że nawet jeśli dzisiaj Ukraina nie jest jakimś potentatem w produkcji mleka, to za jakiś czas może być i po prostu może nas tym mlekiem zalać. A polscy producenci mleka po prostu przestaną, ta produkcja przestanie zupełnie być tutaj opłacalna, więc to nie dotyczy tylko mleka, bo to też dotyczyło chociażby malin, gdzie kilka lat temu Polska wysyłała sadzonki malin na Ukrainę, a dzisiaj się po prostu musi mierzyć z importem maliny z Ukrainy, która doprowadza do tego, że no, polscy plantatorzy to właściwie nie mają już po co wychodzić i po co w ogóle tej maliny sprzątać i zbierać z tego pola.
I biorąc to wszystko pod uwagę, proszę powiedzieć, jakie są pani przewidywania dotyczące ewentualnej kolejnej fali dużych protestów, już nie tylko w Polsce, ale w innych krajach Unii Europejskiej?
To znaczy na pewno w Polsce te protesty trochę zostały wyciszone na czas prac wiosennych, letnich, teraz pewnie jeszcze tutaj trochę jesiennych, ale generalnie wszyscy mówią i generalnie wszyscy rolnicy są nastawieni na wieloletnie protesty, tak jak to wyglądało w Holandii, gdzie te protesty trwały wiele, wiele lat. No i ostatecznie doprowadziły do tego, że ten rząd w Holandii się zmienił, więc tutaj na pewno polscy rolnicy też są zahartowani w tym boju o swój interes, no bo oni widzą, to są w większości młodzi rolnicy, którym zależy na tym, żeby te swoje gospodarstwa utrzymać, żeby te gospodarstwa były rentowne, żeby te gospodarstwa przynosiły im zysk. No i zdają sobie sprawę, że jeśli nie będą wywierać ciągłej presji na rząd, no to nic tutaj nie zdziałają. Także na pewno tutaj ja widzę dużo determinacji, ja tutaj widzę wśród rolników dużo, dużo wytrwałości i dużo chęci o to, żeby walczyć i jest po prostu i jest to nastawienie na wieloletnie protesty, na wieloletnią walkę.
Powiedziała Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję pani za komentarz.
Dziękuję, dziękuję pani redaktor.
Dobrego dnia, drodzy państwo. 7:46. Za kilka chwil opowieść o Chinach i Afryce, więc zostańcie razem z nami, ale jeszcze odrobina muzyki, no to gramy po polsku.